Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Jakie pismo dostała moja znajoma od Urzędu Miasta w Sopocie? Czy tych młodych ludzi można nazwać młodzieżówką komunistyczną? Jednak udało mi się przez chwilę porozmawiać z panem Jordanem Petersonem. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Zakończyła się przedostatnia sesja synodu o synodalności. Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim patronom tej pracy. Przypominam, że 12 listopada, czyli w najbliższą niedzielę, zostanie odprawiona msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób wspierających finansowo rozwój tego programu. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do tych osób, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Mam nadzieję, że tym pytaniem nie urażę inteligencji swoich widzów. Chciałbym zapytać o to, czy widzicie związek pomiędzy pewnym spotem, który zaraz wam pokażę, to jest stary spot z roku 2020, a listem, który otrzymała od Urzędu Miasta Sopot moja znajoma. Najpierw spot.
Jestem Polakiem i Europejczykiem.
Jestem Polką i Europejką.
Jestem Polakiem i Europejczykiem.
Silna Europa to nasza racja stanu.
Flaga europejska jest też naszą flagą.
Europejskie wartości są też naszymi wartościami.
Demokracja.
Praworządność.
Trójpodział władzy.
Wolność słowa.
Tolerancja.
Wolność zrzeszania się.
Poszanowanie godności ludzkiej.
Prawa mniejszości narodowych.
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
A teraz list, który otrzymała moja znajoma z Sopotu. Ona i jej mąż ciężko pracują, ona bierze nadgodziny po to, żeby przy dzisiejszych cenach wiązać koniec z końcem. Są zapracowani. I taki oto list otrzymała Urząd Miasta Sopotu, Wydział Zamordyzmu Eurokołchozu. Nie, mam słaby wzrok, więc założę okulary. Tutaj tymi małymi literkami teraz widzę Wydział Zamordyzmu Komunistycznej Partii Eurokołchozu. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopot. List wydrukowany jest w kolorze, niektóre sformułowania są na czerwono. To jest na przykład na czerwono. Zostało już bardzo niewiele czasu na wykonanie wymiany ogrzewania i likwidację pieców na węgiel i koks. Trzy wykrzykniki. Do końca tego roku muszą zostać zlikwidowane, to jest też na czerwono. Po tym terminie za opalanie domów i mieszkań węglem lub koksem będą nakładane mandaty nawet do 5000 zł. I potem, że można się zgłosić po dofinansowanie do 60% kosztów inwestycji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czyste Powietrze. Do końca roku trzeba złożyć kompletny wniosek na modernizację ogrzewania z poważaniem PO Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska. Czy widzicie związek między takim spotem a takim pismem? Od początku mojej pracy na tym kanale zastanawiam się, jak to jest możliwe, że tak dużo ludzi jest ogłupiałych, zupełnie ogłupiałych i w biały dzień na ich oczach można już robić rzeczy coraz bardziej ewidentne, ordynarne. To, do czego zmierza Unia Europejska, to jest czysty komunizm, tyle że w takim 21-wiecznym wydaniu. Jesteśmy z każdym rokiem coraz bliżej sytuacji, w której będziemy żyć w rzeczywistości podobnej do tej, w jakiej żyje się w Korei Północnej. Nie mówię, że to jest kwestia kilku lat, ponieważ w Europie jeszcze jest zbyt dużo ludzi, którzy kilka pokoleń, które pamiętają, czym jest logika, czym jest kultura łacińska. Europa jest jednak bytem postchrześcijańskim i wciąż bardzo dużo takich pozostałości w myśleniu chrześcijańskim jeszcze w Europie jest. Natomiast z każdym pokoleniem wymierać będą ludzie, którzy pamiętają, czym jest logika i prawda, a wchodzić w wiek wyborczy będą ludzie, którzy, no niestety, nikogo nie chcę urazić, ale są zupełnie ogłupiali przez smartfon. Nie da się tego inaczej nazwać. Najpierw wszedł TikTok. Potem TikTok zaczął zabierać rynek Facebookowi i YouTube'owi, więc Facebook i YouTube stworzyły shorty. Być może wyda ci się, że skaczę z tematu na temat. Nie da się tego wszystkiego od Adama i Ewy teraz na spokojnie tłumaczyć. Od momentu, w którym powstały krótkie formy w pionie, na telefonie masz shorty. Jestem przekonany, że gdyby kiedykolwiek zrobić badania, jak wraz z rozprzestrzenianiem się krótkiej formy wideo spadała inteligencja ludzi, to prawdopodobnie korelacja byłaby praktycznie idealna. Ludzie są coraz mniej inteligentni, mają coraz większą trudność, żeby przeprowadzić jakikolwiek tok myślowy, gdzie są przyczyny i skutki. W historii tego kanału niejednokrotnie mówiliśmy o socjotechnice, o tym, w jaki sposób manipuluje się tym, co ludzie myślą, i uważałem to za najpotężniejsze narzędzie globalistów, których jedynym celem jest to, żeby ludzie byli jak najgłupsi. żeby kompletnie nie rozumieli, co robią nieprzyjemni panowie globaliści, że ich najpotężniejszym narzędziem jest to, żeby oszukać człowieka. Myślę, że wchodzimy teraz w nowy etap, gdzie ich najważniejszym narzędziem już jest to, żeby nie trzeba było człowieka oszukiwać. Można mu mówić całą prawdę, on i tak już jej nie zrozumie. Dlatego można się według mnie spodziewać na przykład tego, że cenzura w mediach społecznościowych będzie lekko odpuszczana. Już nie będzie zakazane mówić ludziom prawdy, bo oni i tak jej już nie zrozumieją. Wchodzimy według mnie powoli w tę fazę. Wróćmy na chwilę do listu, który otrzymała moja znajoma. Mówimy o miasteczku, w którym bardzo dużo wieje wiatru z nadmorza. I teraz kto zada sobie trud, żeby uzasadnić w ogóle, co my tutaj robimy? Ona nie może opalać drewnem i węglem, bo z komina będzie coś tam leciało do góry. Wiatr będzie to zaraz przewiewał, ale ona musi teraz podjąć jakiś koszmarne w ogóle przedsięwzięcie pod tytułem pisać jakieś wnioski, część będzie dofinansowana, potem przechodzić jakąś gehennę ze zmianą ogrzewania w swojej kamienicy. I nikt już nie musi nawet zadać sobie trudu, żeby wytłumaczyć. Chodzi o zwierzątka, ptaszki i o to, żeby uratować planetę. Proste? Proste. Tak wygląda planeta. Na zielono mamy zaznaczoną Unię Europejską. Tutaj z grubsza jest Polska i tam nad morzem jest domek pani, która teraz nie tylko miałaby przejść gehennę jakieś zmiany ogrzewania, ale potem mieć wyższe koszty tego ogrzewania.
Europejskie wartości są też naszymi wartościami.
Demokracja.
I teraz mam pytanie, czy wiecie może o jakiejś obsłudze prawnej, po którą mogłaby się zgłosić moja znajoma? Może Instytut Ordo Iuris już się zajmuje takimi sprawami? Albo jakieś inne środowisko prawnicze? Czy wiecie o jakimś oporze prawnym przeciwko temu klimatystycznemu zamordyzmowi, który nadciąga? Niestety, zważywszy na wyniki ostatnich wyborów w Polsce, nie chciałbym tutaj tworzyć takiej atmosfery, że dużo da się zrobić. Według mnie, jeżeli chodzi o unijny zamordyzm, już niewiele da się zrobić na najbliższy czas. Ojej, Dawid, no to taka postawa to jest niekonstruktywna postawa. Nie mówię, że nie należy próbować. Trzeba ze wszystkich sił walczyć wszędzie, ale bez takiej atmosfery, że pojutrze zwycięstwo. Szansa na to, żeby jakoś postawić się zamordystom unijnym jest za nami, jeżeli kiedykolwiek taka była. Siła tego globalistycznego, komunistycznego walca, za którym stoją bardzo określone osoby z bardzo prostym tak naprawdę planem na świat, ta siła jest przepotężna. I czasami się zastanawiam, czy jeszcze po ludzku w ogóle można z nimi walczyć. Zawsze komunizmowi przeciwstawiał się tylko Kościół katolicki tak naprawdę. Żeby pokonać komunizm, musi być Kościół katolicki. To jest jedyna siła na świecie, która może się przeciwstawić takiemu rozpędzonemu walcowi. I to też nie bez ofiar po naszej stronie oczywiście, raczej przez męczeństwo, przez cierpienie, ale trwanie przy prawdzie. Po ludzku myślę, że nie ma za bardzo szans, dlatego że tamta strona nie ma żadnych oporów. Nie ma tam żadnych granic, których nie da się przekroczyć. Przykładem tego może być sytuacja 4 europosłów z Polski. Kto jeszcze może pomieścić w swojej głowie takie wydarzenie? Europosłowie z Polski na medium społecznościowym kliknęli polub. Nie znam szczegółów, czy to był Twitter, czy Facebook, czy to była łapka w górę albo serduszko. To była ich czynność. Był taki spot PiSu przed wyborami.
Samorządowcy z PO chcą przyjmować migrantów. Potwierdzili to specjalną deklaracją.
W ramach przydziałów pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców.
55. ofiara, tak.
Dziś mieszkańcy boją się wychodzić po smroku na ulicę. Napady na tle seksualnym, akty agresji stały się codziennością mieszkańców.
Oczywiście każda osoba postępowa, progresywna, każdy Europejczyk...
Silna Europa to nasza racja stanu.
...powie, że to jest tragiczny, manipulacyjny, populistyczny, faszystowski spot, który gra na emocjach ludzi, na zaściankowym i ksenofobicznym podejściu ludzi z mniejszych miejscowości. Ja powiem, że to jest normalny spot. Czy mi się podoba, czy nie, to nie ma znaczenia, natomiast w tym spocie nie ma żadnego fałszu według mnie. Przecież naprawdę wystarczy z otwartą głową zobaczyć, co dzieje się na zachodzie Europy. No jeżeli w tym spocie mówi się coś o muzułmanach, no to nie przez przypadek, chyba że też oszołomami są na przykład wszyscy teraz w Hiszpanii. Weszły na ulicę tłumy ludzi, którzy krzyczą, że Hiszpania jest chrześcijańska, a nie muzułmańska. Spójrzmy. I do ludzi o takich poglądach, tylko że w Polsce zwrócili się twórcy tego spotu i czworo Polaków będących w europarlamencie będzie teraz sądzonych za to, że co zrobili? polubili ten spot na mediach społecznościowych. Posłuchajmy pana Patryka Jakiego.
Parlament Europejski właśnie przegłosował zniesienie nam immunitetów za polubienie postu na Twitterze z oficjalnym spotem, który pokazywał sceny z prawdziwej agresji nielegalnych migrantów w Europie. Oni nazywają to mową nienawiści i chcą nas sądzić z paragrafu 256, za który grozi 3 lata więzienia. Jak państwo widzicie, to jest Orwell w czystej postaci.
Ktoś w XXI wieku w Polsce będzie sądzony za to, że polubił filmik na mediach społecznościowych. Czasami zastanawiam się, co jest z ludźmi, że to tak naprawdę, no, czy to robi wrażenie na kimś jeszcze? Czasami myślę sobie, że jakby uśpieniem i głupotą, przepraszam, ludzi, również globaliści muszą być zaskoczeni. Jestem prawie przekonany, że oni nie spodziewali się, że tak szybko będą mogli niektóre rzeczy robić. Aby zrealizować swoje cele, jeszcze jakiś czas temu powiedziałbym, że to jest w uproszczeniu, co teraz powiem. Teraz mówię, że to nie jest w żadnym uproszczeniu. To jest dokładnie tak. Żeby zrealizować swoje cele, chcą w świecie postchrześcijańskim wprowadzić czysty komunizm. I myślę czasami, że oni sami są zaskoczeni tempem, w jakim udaje im się to robić, bez sprzeciwu społecznego. To znaczy bez takiego sprzeciwu społecznego, który mógłby ich zatrzymać, przeszkodzić im. Bo taki delikatny gdzieś tam się pojawia, ale to już tak naprawdę to jest pomijalny sprzeciw społeczny. Trochę z innej beczki, ale tak naprawdę z tej samej. Zobaczymy sobie na taki spot. Teraz chciałbym na zakończenie tej sprawki porozmawiać jeszcze o organizacjach pozarządowych. Spójrzmy sobie na taki spot, w którym występuje kwiat polskiej młodzieży. Fajni, atrakcyjni, energiczni, młodzi ludzie, kompletnie nieświadomi. Jestem przekonany, że kompletnie nieświadomi tego, że cała ich energia idzie na służbę komunistów. To, co teraz zobaczycie, to jest komunistyczna młodzieżówka, która oczywiście w ogóle nie ma o tym zielonego pojęcia. Spójrzmy na ten piękny spot.
A serio zamierzasz tu wyjść? Wracać.
Widzisz przemoc? Zadzwoń. Doświadczysz przemocy? Zadzwoń.
Sprawujesz przemoc?
Pomożemy. Zadzwoń.
Anonimowo.
Profesjonalnie. Bezpłatnie. Bezpiecznie.
Kiedy po raz pierwszy to zobaczyłem, chciało mi się nawet przez moment płakać. Bo ci ludzie są ładni, fajni, młodzi ludzie. Mieli tego pecha, być może są jakieś wyjątki, ale co do zasady, no raczej obstawiłbym, że wszyscy urodzili się w jakichś rodzinach.
Jestem Polakiem i Europejczykiem.
Gdzie po prostu nie było Boga, były takie wartości trochę obok.
Europejskie wartości.
I potem pojawia się jakiś NGO, organizacja pozarządowa, na pewno finansowana z pieniędzy przysłowiowego pana Sorosza, albo kogoś podobnego, która mówi im, że wezmą udział w czymś fajnym. I oni mają tutaj klip, ona się ubiera w taką sukienkę, robią jakąś inscenizację, coś mówią o dobrych wartościach, przemoc jest zła, tak czy nie? No tak, no to jesteśmy, słuchajcie, w klipie, zobacz mamo, zobacz tato, pewnie mama i tata zadowoleni. I do czego zmierzam? Prawdopodobnie nawet panowie globaliści są w szoku, że nikt praktycznie, na przykład w Polsce, nie próbuje ograniczyć działalności organizacji pozarządowej. Może przyjść tutaj pieniądz z Zachodu, który zawsze ma troszkę większą siłę nabywczą niż nasz. No, dla nich to są po prostu grosze, które trzeba wrzucić tutaj w założenie jakiejś fundacji, która w swoim statucie wpisze, że będzie walczyła o jakieś ważne sprawy. I potem tak naprawdę w większości rękami, przepraszam, pożytecznych idiotów, będzie się na miejscu forsowało ideologię, która jest wprost spójna z pewnymi planami co do danego kraju. To jest wszystko odgórnie sterowane. Ktoś może teraz pomyśleć, że brzmi jak szur, ale nie ma czasu wszystkiego tłumaczyć. To są rzeczy ewidentne. To jest elementarz, który teraz mówię. Są bardzo proste, określone narzędzia, mechanizmy, które się wprowadza, żeby coś z danym krajem zrobić. Co? Przejąć kontrolę. I niestety taka młodzieżówka komunistyczna, która tutaj pięknie wystąpiła w takim spocie, w ogóle nie wiedząc, o co walczy tak naprawdę, się do tego przyczynia. To jest jakaś organizacja pozarządowa, która tylko spełnia swoją rolę. I oni prawdopodobnie również są zdziwieni, ci, którzy za tym stoją, jak to jest proste. Czemu nikt w Polsce prawnie od razu, cyk, zakazujemy. Nie jest możliwe, żeby obcy kapitał przyszedł, założył fundację, w której jest jakaś ideologia. Zbyt dużo już jest ewidentnych przykładów tego, Do czego służą tego typu fundacje? Jakiś czas temu tam są bardzo inteligentni ludzie, nawet człowiek nie ma czasu, żeby śledzić, gdzie po raz pierwszy. To jest fascynujące. Gdzie po raz pierwszy ktoś wpadł na to, że fundacje to jest świetny pomysł. Wymyślmy hasło jakieś, które brzmi humanitarnie. Jakiekolwiek. Dlaczego pieniądze z Niemiec miałyby na przykład w Polsce nie pomóc walczyć z przemocą, z jakimś tam maltretowaniem zwierzątek, walczyć ze złem? Pieniądze panów globalistów będą u nas pomagały w dobrych sprawach. Jaki problem? Chyba trzeba walczyć o dobre sprawy. I zawsze za tymi dobrymi sprawami w sposób wulgarnie, prymitywnie ewidentny kryją się po prostu ideologiczne jakieś zamierzenia i tak naprawdę nikt nie może nic z tym zrobić. I ładuje się takie pieniądze za granicy, żeby jacyś młodzi ludzie, pewnie może nawet dostali jakąś kasę za to, może to był wolontariat, żeby u nas tworzyć coś takiego. Okej, okay. Mam nadzieję, że tej pierwszej sprawki nie przegadałem. Co bym zrobił? No ktoś musi zacząć mówić o tym, że trzeba wyjść z Unii Europejskiej. Raczej to do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast to nastąpi prawdopodobnie za 100 lat. W krótkiej perspektywie wydaje mi się to zupełnie niemożliwe. Mówiłem o tym już 2 tygodnie temu w programie. Ale ktoś musi zacząć o tym mówić. Trzeba już liczyć, ile to będzie kosztowało. Trzeba analizować, co z nami zrobią panowie globaliści, kiedybyśmy wyszli z Unii Europejskiej, a docisnęliby tak, że prawdopodobnie nie umiemy sobie nawet wyobrazić biedy, która by tutaj nastąpiła. Najprawdopodobniej. Natomiast dopóki jakoś się żyje, wyjście z Unii Europejskiej jest o tyle niemożliwe, że po wyjściu z Unii Europejskiej żyłoby się 7 razy gorzej przez długi czas. To jaką świadomość musiałyby mieć te pokolenia, żeby podjąć taki trud, że dla tych ludzi, co będą za 7 pokoleń, my już teraz to zróbmy. No na pewno teraz jest to zupełnie niemożliwe. Tyle w tej pierwszej sprawce. Teraz idziemy do drugiej, w której porozmawiamy sobie o mojej wizycie w Londynie, gdzie porozmawiałem z panem Jordanem Petersonem. Jakiś czas temu nagrałem film, w którym mówiłem, że zostałem zaproszony na konferencję, na której będzie pan Jordan Peterson i że polecę na tą konferencję z taką nadzieją, że uda mi się z nim porozmawiać. Że on prawdopodobnie będzie myślał, że chcę z nim porozmawiać, o coś zapytać i się czegoś od niego dowiedzieć, a ja go zaskoczę. I przygotowałem sobie speech, w którym jakby tłumaczyłem mu najprościej, jak umiałem, dlaczego powinien jak najszybciej przystąpić do kościoła katolickiego i nawrócić się na wiarę katolicką. W tamtym filmie poprosiłem też o modlitwę za moje ewentualne spotkanie z panem Jordanem Petersonem oraz za jego nawrócenie. Jeżeli ktoś podjął taką modlitwę, to bardzo, bardzo za to dziękuję. Tuż przed wylotem do Londynu nagrałem film, w którym mówiłem, że będę prawdopodobnie stękał na temat samej konferencji, ponieważ nie spodziewam się niczego dobrego po organizacji, która nazywa się ARC, czyli Alliance for Responsible Citizenship, Stowarzyszenie Odpowiedzialnego Obywatelstwa. Że nie spodziewam się tak naprawdę niczego dobrego po ruchach oporu, kontrrewolucyjnych ruchach oporu, które nie są zbudowane na wierze katolickiej. Nie starczyłoby prawdopodobnie tego filmu, żeby wyjaśnić, dlaczego tak uważam. Myślę, że nie jest tak dlatego, że mam klapki na oczach, że ja jestem katolikiem, nie rozumiem w ogóle ludzi, którzy nie są katolikami. Dość długo analizuję ten walec neomarksistowski, który przez świat się teraz przetacza i tak naprawdę, choć popieram wszystkie akty oporu przeciwko niemu, to na dłuższą metę nie wierzę, żeby żaden był skuteczny, inny niż opór postawiony przez Kościół katolicki. I to jest opór zwykle na zupełnie innym poziomie niż taki aktywizm. Opór postawiony przez Kościół katolicki, i to Kościół katolicki wierny katolicyzmowi, polega na tym, że w walce o zbawienie dusz uczy się ludzi trwać przy prawdzie. Uczy się ludzi odróżniać prawdę od fałszu. I im więcej takich ludzi, tym więcej potem jest szansy na to, żeby postawić się wszelkiemu fałszowi, w tym fałszowi neomarksistowskiemu. I dopiero na takim fundamencie, który jest niezachwiany, powstają różne przedsięwzięcia, w tym aktywistyczne, które mogą się właśnie temu walcowi postawić. Ale żeby nie przedłużać, poleciałem do Londynu i żeby dostać się na konferencję, najpierw odstałem swoje w kolejce. Już w tej kolejce słyszałem rozmowy ludzi, niektóre z nich bardzo sensowne. Ludzie, którzy widzą globalizm, podobnie jak widzę go ja. Po przejściu przez bramki bezpieczeństwa wreszcie znalazłem się na samej konferencji i zdążyłem wysłuchać mowy inaugurującej całą konferencję. Już przed konferencją próbowałem się zapoznać z tym, kto tam będzie do mnie mówił, co będzie mówił. i cała jakby taka narracja, która tam się przewijała, to mówiła o tym, że spotkaliśmy się tutaj około 1000 osób, żeby zastanowić się, w jaki sposób możemy napisać lepszą historię, better story. Przemowa ta nie wzbudziła we mnie niczego, poza sceptycyzmem. Następnie wystąpił amerykański polityk, pan Kevin McCarthy, po czym na scenę wyszedł pan Jordan Peterson. Pan Jordan Peterson to jest zdecydowanie fenomen. To było nazwisko, dla którego najprawdopodobniej cały ten 1000 uczestników zdecydował się polecieć na tę konferencję. Próbuję tego człowieka rozgryźć i na razie wciąż uważam, że jest to człowiek uczciwy i dobrze patrzy mu z oczu, tak bym powiedział. Wygląda na osobę, która jest mocno wycierpiana i która uczciwie szuka prawdy. Czasami jest bliżej tej prawdy, czasami jest dalej tej prawdy. Pociąga ludzi głównie tym, że wygląda na osobę, która stara się mówić uczciwie i stara się mówić prawdę i dzięki swojemu rozumowi, według mnie na razie nieoświeconemu w najmniejszym stopniu, prawdą objawioną, ale jednak uczciwemu rozumowi, często mówi jakiś element, który jest prawdziwy i to ludzi pociąga w nim. On stara się ułożyć pewną układankę, pewną wizję rzeczywistości, w której jest bardzo dużo elementów prawdziwych. Więc ja po tej konferencji nie myślę źle o panu Jordanie Petersonie, wręcz przeciwnie, myślę o nim lepiej niż tuż przed samą konferencją. Widzę w nim uczciwość. Po jego wystąpieniu, którego nie będę przytaczał, dostał owację na stojąco. Po czym rozpoczął się panel, który prowadził pan Jordan Peterson i w którym brały udział 3 osoby. Natomiast przed tym panelem główna organizatorka tej konferencji powiedziała, że w aplikacji, specjalnej aplikacji, która została stworzona na tę konferencję, można zadawać pytania i że te pytania będą omówione tuż po tym panelu. Że na kilka pytań ten panel udzieli odpowiedzi. Bardzo wyraźnie właśnie tak powiedziała pani organizatorka. No i teraz uwaga, zaczyna się panel. A ja zachęcony słowami pani organizatorki wyciągam telefon i w tej aplikacji piszę, może niegrzecznie drukowanymi literami, pytanie do panelu, czy możemy opowiedzieć jakąś lepszą historię bez Boga. Byłem naprawdę bardzo ciekaw, co na takie pytanie odpowiedziałby pan Jordan Peterson, ale nie spodziewałem się, że to pytanie zostanie wybrane. Natomiast w tej aplikacji można było stawiać łapki w górę pod tymi pytaniami i kiedy tak sobie słuchałem tego całego panelu dyskusyjnego, okazało się, że moje pytanie cieszy się popularnością i wybija się na pierwsze miejsce. Najpierw miało 5 łapek, potem 7 łapek, potem 11 łapek. Oni cały czas prowadzili ten swój panel. Niektóre z tych wypowiedzi były mądre, niestety w pewnym momencie ta pani bardzo wyraźnie powiedziała, że pytanie, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, jest pytaniem nieistotnym. Ważne, żebyśmy byli wierni pewnym wartościom. I to jest między innymi powód, dla którego nie będę tak naprawdę przytaczał treści tych różnych paneli, wystąpień. Tego jest dużo w internecie, zresztą jest strona tej konferencji, ARK. Jak ktoś sobie wpisze na YouTubie, to znajdzie tę stronę i może posłuchać wszystkiego, co tam było mówione. Natomiast słuchając uważnie tych państwa, zaglądałem co jakiś czas do aplikacji, żeby stwierdzić, że moje pytanie wybija się wśród tych pytań i po pewnym czasie już uzyskuje 19 łapek w górę. Na drugim miejscu było pytanie byłej kandydatki na premiera Szkocji, która swoją drogą swego czasu powiedziała, że wyznaje wartości chrześcijańskie i z tego powodu straszny hejt się na nią wylał w całej Szkocji. Mam maila do tej pani, być może kiedyś uda mi się zaprosić ją na rozmowę na tym kanale. Natomiast moje pytanie było na pierwszym miejscu, byłem naprawdę ciekaw, byłem przekonany, że skoro dopiero co pani organizatorka powiedziała, że panel poświęci czas na odpowiedzi na pytania, a moje pytanie jest na pierwszym miejscu, czy możemy opowiedzieć jakąś lepszą historię bez Boga, to że Jordan Peterson sam lub poprosi któregoś z panelistów o udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Byłem bardzo, bardzo ciekaw. No niestety, co się okazało? Nie chcę pisać teorii spiskowych, czy to w wyniku mojego pytania, czy po prostu nie starczyło im czasu. Natomiast ten panel się skończył, pan Jordan Peterson sięga po swojego najprawdopodobniej iPada i mówi, czy teraz dobrze rozumiem, że jest czas na to, żebyśmy odpowiedzieli na pewne pytania, które zostały zadane, na co pani organizatorka mówi, że teraz już zabrakło nam czasu, idziemy na lunch. Na YouTubie, na oficjalnej stronie tej konferencji to zostało przedstawione w taki sposób. Fight for them. Koniec zapisu. Nie mam zielonego pojęcia, czy można mówić w ten sposób, że moje pytanie rozwaliło system i z jego powodu zrezygnowali z odpowiadania na to pytanie, było jeszcze 2,5 dnia konferencji. Pani organizatorka mówi, że będą odpowiedzi na pytania, po czym ich w ogóle nie ma. Do końca konferencji już nie wracano do tych pytań, więc na swoje pytanie, czy według nich można napisać lepszą historię bez Boga, nie uzyskałem odpowiedzi. Widziałem, że w planach konferencji wśród naprawdę interesujących tematów będzie miejsce na mówienie o... Był taki segment, który mówił o wartościach, our foundational values, czyli nasze podstawowe, fundamentalne wartości. I tam wystąpienie miał najpierw pewien Żyd. Który opowiadał coś o wartościach judaistycznych, po czym była pewna pani, która była przedstawiona jako chrześcijanka, która miała powiedzieć o tym, co chrześcijaństwo jakby ma do zaoferowania. Emocjonalne wystąpienie, w którym mówiła, że ogólnie o dobru i tak dalej, ale co ma chrześcijaństwo do zaoferowania nam tutaj na tej konferencji, i powiedziała, że najlepszym, co chrześcijaństwo ma do zaoferowania, to jest przebaczenie. Że to jest jakby takie unikalne dla chrześcijaństwa, to jest forgiveness. To jest po prostu ideologia, więc nie będę wnikał w różne niuanse tej jej wypowiedzi. Natomiast no, ja sobie napisałem w swoich notatkach drukowanymi literami, co za kompletny syf. Dlaczego ja mam takie podejście, że nic, co nie jest zrodzone wprost z katolicyzmu, według mnie długo nie potrwa. Ja to sobie mam wyobraźni liść zawsze, że wszystko, co wynika z katolicyzmu, czyli z prawdy, powiedzmy, że pień to jest kościół katolicki i wszystko, co wynika jakby z tego się bierze, to są gałązki. Coś, co może długo żyć. A wszystko inne, co próbuje bazować na tych wartościach, ale nie wyznaje tego w pełni, czyli pozbawia się tak naprawdę pełni prawdy oraz wszelkiego działania nadprzyrodzonego, bez którego rozum nie jest w stanie tak naprawdę w pełni poznać żadnej prawdy. To jest już liść na tej gałązce. On może sobie długo żyć, on może być zielony, może być potem piękny na jesień, ale potem opadnie. Ja tak to widzę, że prędzej czy później wszystkie przedsięwzięcia, które nie biorą się wprost, w pełni nie są oparte na wierze katolickiej, to są liście, które opadną, mogą być piękne przez jakiś czas. Natomiast podczas tej konferencji były też oczywiście piękne liście, więc były wystąpienia na przykład na temat dzieci, wychowania dzieci, kryzysu ojcostwa, potem na temat samego klimatyzmu. Był rozkładany na czynniki pierwsze, więc niektóre z tych liści są bardzo ładne. Mogę się przez moment nimi nacieszyć. Inny obraz to jest ta teoria rozdziałów, która mi się tam zrodziła. Kiedyś mówiłem o teorii frontów. Teoria rozdziałów jest powiedzmy taka, że w mojej książce, która miałaby opisać, albo nie w mojej, w książce katolika, która miałaby opisywać XXI wiek, byłby rozdział o ideologii klimatyzmu. I ten rozdział może być prawie identyczny, jak w książce, w tym Better Story, tych ludzi, którzy tam są. Cała książka jest inna, historia jest inna, ale ten rozdział jest prawie taki sam. Więc to, że ktoś bardzo dobrze zna się na tych wszystkich kretynizmach ekologizmu i opowie o tym bardzo merytorycznie, zupełnie może być niezwiązane z faktem, w co on wierzy. Nie wiem, czy udaje mi się to w miarę precyzyjnie przekazać. W każdym razie, co wiedzieliśmy do tej pory? No nie udało się przebić z tym pytaniem na temat Boga. Wiedziałem natomiast, że jeszcze w planach jest wystąpienie biskupa Barona. I wystąpienie tego biskupa było dla mnie o tyle, jakby to powiedzieć, wesoło smutne, że on mówił bardzo mądrze, ale w ogóle nie o wierze katolickiej. Żeby nie było tak, że tylko stękam, to powiem, że jego wypowiedź prawdopodobnie była najlepszą wypowiedzią, jaką słyszałem na tym panelu. I on mówił o... używał przykładu golfa, gry w golfa, żeby ukazać naturę wolności, że rewolucja sprzedaje młodym wolność, a czym jest prawdziwa wolność. Genialnie o tym opowiadał i prawdopodobnie wykorzystam. Jeżeli kiedyś wrócę do golfa, to pamiętajcie proszę, że zrodziło się to za sprawą biskupa Barona. Natomiast jako biskup myślałem, że on tam stanie i zacznie mówić o tym, żeby się nawrócić na katolicyzm, a tego nie zrobił. Drugiego dnia wieczorem była uroczysta kolacja, było na niej również bardzo miło. Po czym przyszedł dzień trzeci, myślę sobie, konferencja się kończy. Po co ja tutaj w ogóle przyleciałem? Na pewno zobaczyłem, jak się organizuje dobrze konferencje. To wszystko było świetnie zorganizowane. Anglosasi umieją takie rzeczy. Na pewno posłuchałem kilku mądrych, powiedzmy, rozdziałów, nie całości. Cała historia według mnie tam to jest jakiś miraż. Natomiast niektóre rozdziały były bardzo mądre i wygląda na to, że nie uda mi się w ogóle porozmawiać z panem Jordanem Petersonem, ale w trakcie konferencji na samym początku zaczęły dochodzić, ja z Polski dostawałem te informacje, że właśnie wtedy pani Tammy Peterson, żona pana Jordana Petersona, w przyszłym roku wstąpi do kościoła katolickiego. Szok. Jeżeli nawet pominąć fakt, że pewnie wielu ludzi uważa mnie za jakiegoś, że to jakiś mesjanizm mi się włączył, albo jakaś mania wielkości, że ja porozmawiam z panem Jordanem Petersonem i to coś da. Miałem speech, chciałem porozmawiać, skoro teraz już jego żona będzie katoliczką, to prawdopodobnie będzie modliła się za niego, żeby on wstąpił do kościoła katolickiego również. Natomiast nagle, przez przypadek powiedzmy, okazało się, że jest szansa. Zobaczyłem go, ale stoi tak w miarę, dałoby się chyba podejść, podszedłem. No i on myślał, że chodzi o zdjęcie. Więc znajomy z Polski, którego tam poznałem, wziął mój telefon i zaczął nam robić zdjęcia, a ja powiedziałem, że cały swój speech od razu wrzuciłem do kosza, bo nie było to, w ogóle nie były te okoliczności. Powiedziałem, że ludzie w Polsce modlą się za niego, żeby nawrócił się na katolicyzm. Jego spojrzenie to jest spojrzenie naprawdę mądrego człowieka. Byłem ciekaw, jak on zareaguje, czy zacznie jakoś tak dziwnie reagować. Bardzo jakoś tak otwarcie powiedział, że kto wie, jego żona już przystąpiła do kościoła, kto wie. Powiedziałem mu, że mam kanał YouTube'owy, na którym jest dużo tysięcy subskrybentów i że niektórzy z nich modlą się o to, żeby on nawrócił się na wiarę katolicką. Także w tym momencie, jeżeli mogę o coś zaapelować, to myślę, że warto dalej modlić się za Jordana Petersona. Czemu akurat za niego? Bo niektórzy pytają, czemu akurat za niego? Czym on się różni od zwykłego, szarego człowieka? Czy dusza Jordana Petersona jest więcej warta? No to są oczywiście niemądre pytania, no jest pewna kalkulacja. Dusza Jordana Petersona nie jest więcej warta niż dusza każdego człowieka, natomiast on ma bardzo, bardzo duży posłuch wśród ludzi, nie tylko młodych, w ogóle wśród ludzi, którzy już nie chcą słuchać fałszu, więc są otwarci na prawdę. Jego rozum często dotyka prawdy, jakichś aspektów prawdy i ludzie to chłoną. Więc gdyby ten człowiek zdążył przed śmiercią uratować swoją duszę, ale również jeszcze publicznie o tym opowiedzieć, to moim zdaniem owoce mogłyby być wyjątkowe. Jaka jest wola Pana Boga w tej kwestii, to zobaczymy, natomiast być może warto dołączyć się do modlitw, które prawdopodobnie będzie odmawiała Tammy Peterson, żona pana Jordana Petersona, o jego nawrócenie. To byłaby niesamowita historia. Będę was oczywiście informował o tym, czy pan Jordan Peterson przejawia jakieś oznaki przybliżania się do katolicyzmu po tym, jak jego żona zostanie w przyszłym roku ochrzczona, jeżeli dobrze zrozumiałem. Kochani, tyle w kwestii Londynu. Bardzo się cieszę, że byłem i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi modlitewnie towarzyszyli w czasie tego wypadu. I to byłoby wszystko w tej drugiej sprawce. Teraz zapraszam was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie, a po niej porozmawiamy o zakończonej sesji synodu, o synodalności. Ukraina. Ukraińska piosenkarka pani Krystyna Sołowij, która niedawno wydała album wychwalający zbrodniarzy z UPA, na którego okładce pozuje z banderowską flagą, opublikowała teledysk do piosenki pod tytułem Serce, nagranej wraz z zespołem Żadan i Psy, którego liderem jest pan Serhii Żadan, człowiek roku 2022, Gazety Wyborczej, otwarcie wspierający ideologię gender i wprowadzenie do ukraińskich szkół edukacji seksualnej. W klipie pokazano wątki homoseksualne, w tym całujące się namiętnie lesbijki. Tekst piosenki zawiera słowa o tym, że miłość nie zna żadnych barier. Teledysk został nakręcony we lwowskim kościele świętego Andrzeja, przy dawnym klasztorze Bernardynów, odebranym rzymskim katolikom po II wojnie światowej i obecnie należącym do grecko-katolickiego zakonu bazylianów. Ujęcia lesbijskie przeplatają się z kadrami z kościoła. W związku ze skandalem w świątyni odwołano wszystkie nabożeństwa. Bazylianie zażądali usunięcia teledysku z sieci, argumentując, że zawiera on elementy antychrześcijańskie. Jak twierdzą, zostali wprowadzeni w błąd co do teledysku. Nie wiadomo jednak, po co w ogóle wydali zgodę na jego nakręcenie w świątyni. Wśród obrońców teledysku znalazł się grecko-katolicki ksiądz Nazarii Zatorski. Według niego żądanie usunięcia klipu jest jak domaganie się wygnania ze Lwowa wszystkich przedstawicieli LGBT, ponieważ we Lwowie są kościoły. Nazwał też mieszkańców Lwowa, krytykujących klip, agresywnymi fanatykami religijnymi. Włochy. Do innego skandalu w kościele, nieporównywalnie większego niż ten we Lwowie, doszło w parafii pod wezwaniem świętego Wita i towarzyszy w miejscowości Osanezga w diecezji Bergamo. 22 października podczas mszy o godzinie 10:30 komunii świętej udzielała mała dziewczynka, być może ministrantka lub też, sądząc po stroju, dziecko, które właśnie przyjęło pierwszą komunię świętą. Obok dziewczynki stoi ksiądz Eros Akorigi, który od ubiegłego roku piastuje urząd proboszcza parafii. O ile rozdawanie komunii świętej przez nadzwyczajne szafarki w postaci sióstr zakonnych lub świeckich kobiet to w kościele Nowego Adwentu ugruntowana praktyka, to wyznaczenie do tego małej dziewczynki jednak stanowi daleko posunięte nowum. Ciekawe, jaka będzie na to wszystko, o ile w ogóle będzie, reakcja biskupa. Hiszpania. Co najmniej 250 nielegalnych imigrantów afrykańskich, pochodzących głównie z Senegalu i Mali, zostało umieszczonych przez lewicowy hiszpański rząd na koszt hiszpańskiego podatnika w luksusowym hotelu Spa, znajdującym się w historycznym pałacu w Medina del Campo, nieopodal Valladolid. W większości są to młodzi ludzie od 18 do 30 lat. Burmistrz miasta, pan Guzman Gomez z centroprawicowej Partii Ludowej, nic nie wiedział o relokacji, ponieważ rząd centralny nie poinformował władz lokalnych. Pan Gomez stwierdził też, że nie wiadomo, czy znana jest tożsamość imigrantów i ich stan zdrowia, ani czy spełniają warunki bezpieczeństwa. Tymczasem w kraju obowiązuje przedostatni stopień zagrożenia terrorystycznego. Wiceprzewodniczący regionalnego rządu Kastylii i Leonu, pan Juan Garcia Gallardo z prawicowej partii Vox, zamieścił w internecie nagranie ze swojego protestu przeciwko inwazji migracyjnej, co lokalni socjaliści uznali za rasizm i przestępstwo nienawiści. Jak informuje dyrekcja hotelu Palacio de las Salinas, imigranci zostali umieszczeni w nim na mocy umowy między rządem w Madrycie i siecią Check-in Hotels, która zarządza luksusowym obiektem. Jak mówi dyrekcja, przybyli tak samo jak inni klienci, na warunkach i taryfach negocjowanych z rządem krajowym. W tym hotelu cena za pokój dochodzi do 1000 euro za noc. Stany Zjednoczone. Akademia Świętego Józefa w San Marcos w Kalifornii to szkoła prywatna prowadzona przez konserwatywnych katolików, zapewniająca edukację klasyczną. Raz w miesiącu dla uczniów odprawiana jest tradycyjna msza święta. Niedawno internet obiegło nagranie, na którym złożona z uczniów szkoły futbolowa drużyna, popularnie zwana Krzyżowcami, śpiewa po łacinie Ave Maria jako dziękczynienie po wygranym meczu. Kapitan drużyny Andrew mówi: staramy się osiągnąć wyższy poziom cnót, zwłaszcza grając w drużynie futbolowej. To dla nas bardzo ważne, abyśmy pozostali wierni naszej katolickiej tożsamości i byli zakorzenieni w wierze we wszystkim, co robimy. Członkowie drużyny wyjaśniają też, że zamawiając w zeszłym roku nowe koszulki, umieścili z tyłu napis AMDG, czyli skrót od łacińskiego Ad Majorem Dei Gloriam, co oznacza na większą chwałę Bożą. Jak powiedział jeden z członków drużyny, Isaac: dlatego gramy w futbol amerykański. Chcemy wielbić Boga na boisku poprzez nasze czyny i bycie naprawdę dobrą drużyną futbolową. Tajwan. ...28 października w stolicy Tajwanu, Tajpej, odbył się największy w dotychczasowej historii azjatyckiej wyspy marsz LGBTQ i inne literki. Wzięło w nim udział aż 180 tysięcy osób. W marszu wziął udział również kandydujący w styczniowych wyborach prezydenckich, opowiadający się za niepodległością wyspy od Chin, wiceprezydent Lai Ching-te z Demokratycznej Partii Postępowej, który prowadzi w sondażach. W roku 2019 proniepodległościowy rząd Tajwanu był pierwszym w Azji rządem, który zalegalizował tzw. małżeństwa osób tej samej płci. Pan Lai maszerował z transparentem z napisem "Demokracja wspiera gejów". W paradzie uczestniczyli także tancerze go-go i drag queens. Państwo położone w Palestynie.
Samedi 14 octobre 2023.
Organizacja Reporterzy bez Granic opublikowała rekonstrukcję wideo ataku, w wyniku którego 13 października na granicy libańsko-izraelskiej zginął fotoreporter Reutersa pan Isam Abdullah, a kilku innych dziennikarzy zostało rannych. Sprawcami ataku byli izraelscy żołnierze. Armia izraelska natychmiast oświadczyła, że przeprasza i analizuje tę sprawę. Ze wstępnych ustaleń śledztwa Reporterów bez Granic wynika, że dziennikarze nie byli przypadkowymi ofiarami strzelaniny. Celem ataku był ich pojazd, oznaczony wyraźnie jako prasa. Było też jasne, że stacjonująca obok niego grupa to dziennikarze. Tymczasem to, w jaki sposób pracują izraelscy dziennikarze, obrazuje następujące nagranie. Polska.
Misia.
Misiu. Misia Joachim.
Misia, nie Misiu, to coś innego, już inne imię.
O mój Boże. No i właśnie, proszę Państwa, o, teraz się zaczyna.
No właśnie.
30 października gościem programu Dzień Dobry TVN był mężczyzna przedstawiający się jako Misia Joachim, występujący jako tak zwana drag queen. Dzień Dobry TVN to pasmo śniadaniowe emitowane w godzinach porannych, które oglądać mogą także dzieci. Zobaczmy, co ciekawego do powiedzenia miał pan Misia Joachim.
I to ma wybić ciebie z pewnego zastanego, to znaczy, że patrzysz na mnie i masz nie do końca wiedzieć, na co patrzysz. Jak wygląda dorastanie w takim miejscu jak Polska? Jesteś dzieckiem, masz 7, 8, 9, 10, 11, 12 lat. Już wiesz o coś o sobie, już zaczynasz czuć swoją seksualność, płciowość, swoją tożsamość. W tym momencie ja kojarzę jedną bajkę, która jest powszechna, na przykład Świnka Pepe, gdzie pojawiają się dwie mamy.
Tak!
Tak!
Były w Śwince Pepe.
Tak, i to jest naprawdę ważne, dlatego że ty chcesz, albo ty potrzebujesz właściwie, widzieć wzorce też dla siebie.
Niestety wszystko wskazuje na to, że przynajmniej przez jakiś czas lepiej nie będzie. Już niedługo tacy panowie Misie Joachimy będą prawdopodobnie gościć nie tylko w TVN, ale także TVP. Pytanie, co zrobił przez 8 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby takie Misie Joachimy nie miały dostępu do naszych dzieci. Przykład Węgier pokazuje, że można. Ponownie Polska. Pan Tomasz Terlikowski udzielił wywiadu miesięcznikowi Press. Niegdyś katolicki publicysta podczas sesji zdjęciowej do wywiadu przebrał się za biskupa. Pan Terlikowski tłumaczy. Zdjęć nie widziałem wcześniej i nie autoryzowałem ich, co jest dość oczywiste. Wiem, że mogą one budzić rozmaite emocje, estetyczne i inne, ale z mojej strony, jeśli są one symbolem czegokolwiek, to nie naśmiewania się z biskupów, bo to wszystko jest wyraźnie przerysowane, ale gry z własnym wizerunkiem. I to nie wizerunkiem świeckiego biskupa, ale wielkiego inkwizytora, rodem z Fiodora Dostojewskiego, którym dla wielu przez wiele lat byłem. To jest trop, który do mnie przemawia i klucz, w którym postrzegam te zdjęcia, których estetyka nie każdemu musi się podobać. Z kolei w samym wywiadzie pan Terlikowski chyba już po raz setny żarliwie wyrzeka się i tłumaczy ze swoich dawnych poglądów. Docenia to przeprowadzająca wywiad pani Weronika Mirowska, która zauważa: laudacja o panu podczas Medalu Wolności Słowa brzmiała: rewiduje własne poglądy na społeczność LGBT+, i walkę kobiet o swoje prawa. Rozlicza się z wykluczającym językiem Kościoła i politycznym uwikłaniem biskupów. ...28 października zakończyła się sesja synodu o synodalności. Czeka nas jeszcze jedna, finalna, w przyszłym roku, w październiku. Uczestnicy obradowali w małych kręgach, obrady były utajnione. Wszystko zostało podsumowane, zebrane w takim 40-stronicowym dokumencie i Katolicka Agencja Informacyjna przygotowała streszczenie tego dokumentu. I teraz omówimy kilka najważniejszych fragmentów, natomiast zanim to zrobimy, po co w ogóle jest analiza trwającego synodu? Nie po to, żeby wzbudzać czyjś niepokój albo żeby zostawić człowieka w sytuacji bez nadziei. Natomiast chciałbym poprosić was, żebyście o beznadzieję nie oskarżali tylko posłańca, kogoś, kto o niej mówi, kogoś, kto mówi o tym, co się dzieje. Wszystkie głosy mówiące o tym, że powiedz coś dobrego, powiedz coś, co dobrego się dzieje w Kościele, przecież też się dzieją na pewno dobre rzeczy. Na naszych oczach rozgrywa się nie tylko rewolucja neomarksistowska w świecie, ale również rewolucja już teraz modernistyczna w Kościele. Wszystko to bardzo przyspiesza. Jak ja widzę przyszłość Kościoła, praktycznie jestem pewien, że w pewnym momencie Kościół katolicki zwróci się do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X o to, żeby Bractwo na nowo nauczyło jakby Kościół katolicki, mówię zupełnie serio, nie widzę żadnej innej drogi, żadnego innego scenariusza, na nowo nauczyło tradycji katolickiej, przywróciło tradycję, na nowo katechizowało kapłanów na temat doktryny katolickiej. To nastąpi prawdopodobnie gdzieś za, nie wiem, to tylko Pan Bóg wie, ale raczej bardziej prawdopodobne jest, że za lat 300, może 100, niż w najbliższej przyszłości. Natomiast to jest mowa, powiedzmy, o całym Kościele, a o poszczególnych duszach mogę powiedzieć tyle, że ja bym polecał przylgnięcie do tradycji katolickiej. Jeżeli chodzi o Polskę, to jestem dużym zwolennikiem tego, żeby chodzić na mszę tradycyjną do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Na msze tradycyjne można chodzić również w innych miejscach, natomiast żeby usłyszeć zdrową naukę w pełni katolicką, to według mnie trudno znaleźć to już gdziekolwiek poza Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. Polecam również kanały YouTube'owe Bractwa. Jeden nazywa się Tradycyjne Kazania, drugi nazywa się FSSPX Polska. I jeżeli ktoś nie zgadza się z tym, co mówię, to bardzo proszę o merytoryczne argumenty. Wszystkie komentarze w stylu sekta, schizma, to wszystko są bzdury. I dopiero to powiedziawszy, możemy przejść do analizy dokumentu podsumowującego synod. I będę trochę sobie czytał. Autorzy podkreślają, że sam termin synodalność wzbudza obawy części Kościoła, a synodalny i synodalność to zaś terminy, które wskazują na sposób bycia Kościołem, który wyraża komunię, misję i uczestnictwo. Dla mnie po dotarciu do tradycji katolickiej, to jest oczywiście łaska, to nie jest moja zasługa, odkryto mi tę tradycję. Szokiem było to, że czytając katolickie materiały, treści, lektury duchowe sprzed modernistycznej rewolucji w ogóle, ale to w ogóle nie natrafia się na taki bełkot. My w tych czasach jesteśmy przyzwyczajeni, że wychodzi osoba na przykład duchowna i mówi, że synodalność to termin, który wskazuje na sposób bycia Kościołem, który wyraża komunię, misję i uczestnictwo. To nic nie znaczy i no to jest bełkot. Synodalność idzie w parze z misją, dlatego wspólnoty chrześcijańskie powinny dzielić braterstwo z mężczyznami i kobietami innych religii, przekonań i kultur, unikając z jednej strony ryzyka autoreferencyjności i samozachowawczości, a z drugiej utraty tożsamości. Autoreferencyjność nie jest ryzykiem, jeżeli przez nią rozumieć to, że odnosimy się tylko do własnej religii, no to to jest kwintesencja tradycji katolickiej. Możemy wysnuwać wnioski, możemy myśleć, możemy analizować w oparciu o to, co już jest ustalone, o tradycję katolicką. I wydaje się, że autorzy tego dokumentu sugerują, że jest to ryzyko, że autoreferencyjność, czyli że odnosimy się tylko do własnej doktryny, jest ryzykiem i dlatego mamy się bratać, cokolwiek to znaczy, braterstwo z innymi religiami, kulturami itd. W tym nowym stylu duszpasterskim dla wielu wydaje się ważne, aby język liturgiczny był bardziej dostępny dla wiernych i bardziej ucieleśniony w różnorodności kultur. Być może to jest jakaś podkładka pod kolejne reformy liturgii, tym razem w duchu synodalności. Jeżeli nastąpią jakiekolwiek kolejne reformy liturgii, no z pewnością będą to kolejne kroki w kierunku odejścia zupełnie od katolicyzmu. W centrum uwagi znajdują się migranci i uchodźcy. Stają się oni źródłem odnowy i wzbogacenia dla wspólnot. Synod zachęca do praktykowania otwartego przyjęcia, towarzyszenia im w budowaniu nowego projektu życia i prawdziwej międzykulturowej komunii między narodami. Multiculti to jest projekt, który już na Zachodzie dla wielu jest projektem upadłym. Widać dla coraz większej ludzi, to jest oczywiste, że multiculti jest niczym innym jak sposobem zniszczenia dziedzictwa chrześcijańskiego Europy. W trakcie pierwszej sprawki pokazywałem ten protest w Hiszpanii, kiedy tłumy krzyczą: Hiszpania jest chrześcijańska, a nie muzułmańska. Coraz więcej ludzi to widzi na Zachodzie, tymczasem Kościół teraz jakby mówi, że źródłem odnowy mają być migranci i nowy projekt życia i prawdziwej międzykulturowej komunii między narodami. Na przykład słowo takie jak misja w kontekstach, w których głoszenie Ewangelii wiąże się z kolonizacją, a nawet ludobójstwem, jest obciążone bolesną spuścizną historyczną i utrudnia komunię. Intrygująca teza. Poczytajmy dalej. Równe zaangażowanie i troska są wymagane od Kościoła w wychowaniu do kultury dialogu i spotkania, zwalczaniu rasizmu i ksenofobii, zwłaszcza w programach formacji duszpasterskiej. Jest szokujące, jak to wszystko szybko poszło, jak szybko Kościół katolicki wyprzedził samych ideologów neomarksizmu w używaniu tego typu języka. Na froncie Wielkiego Resetu wydaje się dzisiaj stać Kościół, przynajmniej te jego oficjalne struktury. Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, dialog, spotkanie. To wszystko jest nomenklatura globalistów, którzy używają jej w swoich określonych niezbyt dobrych celach. Czytamy dalej. W odniesieniu do ekumenizmu mówi się o odnowie duchowej, która wymaga procesów pokuty i uzdrowienia pamięci. Ojej. Następnie w dokumencie jest cytowane wyrażenie papieża o ekumenizmie krwi, czyli chrześcijanach różnych przynależności, którzy razem oddają życie za wiarę w Chrystusa i, uwaga, wznowiono na tym synodzie propozycję ekumenicznego martyrologium, czyli będziemy mieć za chwilę, nie wiem co, świętych innych wyznań okołochrześcijańskich, nie wiem jak to nazwać, bo samo słowo chrześcijaństwo jest synonimem słowa katolicyzm, więc w ogóle używanie słowa chrześcijaństwo jako coś szerszego niż katolicyzm jest tak naprawdę przyklaskiwaniem Lutrowi. Nie zapomniano o kwestii tzw. małżeństw mieszanych, które są rzeczywistością, w której można się ewangelizować nawzajem. Kościół katolicki zawsze bardzo, bardzo mocno odradzał małżeństwa mieszane, czyli małżeństwa z wyznawcami innych religii, ale jeżeli już kiedykolwiek do czegoś takiego miało dojść, to ewangelizować można tylko w jednym kierunku. No tutaj już się mówi o tym, że nawzajem można się ewangelizować. Czyli na przykład, jeżeli katolik ożeni się z protestantką albo katoliczka wyjdzie za protestanta, to nie strona katolicka ma tutaj ewangelizować innowiercę, ale nawzajem mają się ewangelizować. Konsekrowani mężczyźni i kobiety oraz wyświęceni szafarze mają równą godność. Oczywiście to jest truizm, mają równą godność. Według mnie ewidentnie podkładka pod rozmywanie różnic między kapłaństwem a stanem świeckim. Może podkładka pod kapłaństwo kobiet. Wszystko okaże się już za rok w październiku. Ojcowie i matki synodu, kiedyś to byli ojcowie soborowi, się mówiło ojcowie soborowi, teraz są ojcowie i matki synodu, proszą o kontynuowanie badań teologicznych i duszpasterskich na temat dostępu kobiet do diakonatu. Potwierdza się jednocześnie pilną potrzebę zapewnienia, aby kobiety uczestniczyły w procesach decyzyjnych i przyjmowały odpowiedzialne role w duszpasterstwie i posłudze, odpowiednio dostosowując prawo kanoniczne. Należy promować używanie języka inkluzywnego w tekstach liturgicznych i dokumentach kościelnych. Moderniści, którzy obecnie rządzą Kościołem, trzeba im to przyznać, używają języka zawsze takiego, żeby pod pewnym kątem patrząc nie dało się powiedzieć, że tak naprawdę tu nie jest napisane to, co jest napisane. Bo co to znaczy odpowiedzialna rola w duszpasterstwie? Odpowiedzialna rola w duszpasterstwie i posłudze. Duszpasterstwo jest rolą kapłanów. Więc gdyby ktoś powiedział, że oni się przygotowują do zmiany prawa kanonicznego, by dopuszczać kobiety do duszpasterstwa, to z kolei oni powiedzą, gdzie ty to widzisz? Tutaj jest tylko napisane, że kobieta może też, no, mówić o Bogu. Język inkluzywny w liturgii. Co to znaczy? Śmialiśmy się z Anglikanów, że mają już Boga neutralnego płciowo. Co to znaczy język inkluzywny w liturgii? Być może nas czeka to samo. Wyraża się również prośbę, aby seminaria lub inne kursy formacji kandydatów do posługi były powiązane z codziennym życiem wspólnot, aby uniknąć ryzyka formalizmu i ideologii, które prowadzą do postaw autorytarnych i uniemożliwiają prawdziwy wzrost powołaniowy. W ostatnich latach ciągle, głównie w ustach papieża Franciszka, pojawia się krytyka autorytaryzmu. To jest język przyjęty wprost z języka marksizmu. Czy receptą na kryzys powołaniowy ma być teraz mniejszy formalizm i mniejsze przywiązanie do ideologii? Gotowanie żaby. Gdyby ktoś coś takiego napisał w Kościele katolickim 50 lat temu albo przed soborem, to ktoś by uznał, że to jest najlepszy sketch, jaki w życiu powstał. To jest kabaret. To nie może się dziać naprawdę. Tymczasem to się dzieje. Wspomniano o celibacie, na temat którego pojawiły się różne głosy podczas zgromadzenia. Niektórzy pytają, czy jego teologiczna adekwatność do posługi kapłańskiej powinna koniecznie przekładać się w Kościele łacińskim na obowiązek dyscyplinarny, zwłaszcza tam, gdzie konteksty kościelne i kulturowe utrudniają to. Może czekać nas poluzowanie celibatu. Wzywa się do synodalnego podejścia do formacji, zalecając przede wszystkim pogłębienie tematu wychowania afektywnego i seksualnego. Chodzi o kwestie związane z tożsamością płciową i orientacją seksualną, końcem życia, trudnymi sytuacjami małżeńskimi i problemami etycznymi związanymi ze sztuczną inteligencją. Dla Kościoła stawiają one nowe pytania. Być może tak, sztuczna inteligencja stawia pewne nowe pytania przed Kościołem, nie wiem jakie, ale może stawia. Natomiast jeżeli chodzi o koniec życia, trudne sytuacje małżeńskie, czy też sprawy seksualności, Kościół już bardzo dawno wszystko rozstrzygnął. Co tutaj jest, jakie tutaj są nowe pytania, trudno powiedzieć, czytamy dalej. Z tą samą troską ponawia się zaproszenie do autentycznego słuchania osób, które czują się marginalizowane w Kościele i wykluczone z Kościoła z powodu swojej sytuacji małżeńskiej, tożsamości i seksualności. Nie wiem, czy mam siłę czytać to dalej. Natomiast by im oczywiście towarzyszono, słowo klucz, i by ich godność była broniona. Ich pragnieniem jest powrót do domu, w Kościele i bycie wysłuchanym i szanowanym, bez obawy, że poczują się osądzeni. Jest to naprawdę bardzo mocny fragment. W oficjalnym dokumencie Kościoła używa się wprost języka ideologicznego, jakaś orientacja seksualna, inkluzywność. Jaki wpływ ma w ogóle ktoś w Kościele na to, jak się poczuje jednostka? Mamy teraz już może miliardy, miliardy to przesadziłem, to jest świat zachodni. Dziesiątki milionów, setki milionów ludzi, którzy przez nowoczesne ideologie mają bardzo mocno zaburzone już poczucie własnej tożsamości i bardzo, bardzo rozregulowany system nerwowy. I potem ta osoba styka się z doktryną katolicką i ona się źle poczuje. I tu jest napisane, że Kościół ma brać odpowiedzialność za to, jak ta osoba się poczuje. Czysta ideologia. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. O ile kwestie LGBTQ i inne literki, czy też, co tutaj bardzo mocno też przebiło, Komunia Święta dla Cudzołożników, której się już udziela na Zachodzie. Nie wiem, czy w Polsce już się jej gdzieś nie udziela. Były takie sygnały, że już tak rozeznają niektórzy proboszczowie. Natomiast to wszystko już jest dyskutowane od jakiegoś czasu, a w tym dokumencie pojawiła się również nowa grupa uciskana, kolejny proletariat. Uwaga, uwaga! W świetle doświadczeń zgłoszonych na zgromadzeniu przez niektórych członków synodu z Afryki zachęca się sympozjum konferencji episkopatów Afryki i Madagaskaru do promowania teologicznego i duszpasterskiego rozeznania na temat poligamii i towarzyszenia osobom w związkach poligamicznych, które zbliżają się do wiary. Czyli jak zwykle język, który z jednej strony, oczywiście, jeżeli ktoś jest w związku poligamicznym i zbliża się do wiary, to trzeba mu towarzyszyć w tej drodze do wiary. Ale co tutaj rozeznawać? Co sympozjum konferencji episkopatów Afryki i Madagaskaru ma teraz rozeznawać? No wiadomo, co ma rozeznawać. Zmianę nauczania, zmianę nauki o moralności, tak żeby oprócz osób LGBTQ i inne literki oraz osób w ponownych związkach, rozwodników w ponownych związkach, teraz również pochylić się nad losem związków poligamicznych. Dzisiaj temat synodu chciałbym podsumować tak. Jest ten często przytaczany obrazek z powolnym gotowaniem żaby. Nawet nie wiadomo, czy to jest prawda, że tak żaba by się zachowała, ale obrazek jest wymowny. Że jeżeli się będzie ją gotowało powoli, to ona się ugotuje i nie wyskoczy. Gdyby ją od razu wrzucić do wrzątku, to by wyskoczyła. Zdążyłaby wyskoczyć podobno. Ale jeżeli to robić powoli, to się ugotuje. I teraz według mnie mamy już wrzątek. To jest wrzątek. Wnioski z tego synodu spisane na tym 40-stronicowym dokumencie to nie jest powolne gotowanie żaby. To jest czarno na białym napisane, że zmieniamy zupełnie doktrynę Kościoła. Kościół staje się czymś zupełnie innym niż był do tej pory. I muszę powiedzieć coś teraz takiego osobistego. Osobiście mam większy żal do tych, którzy przyklaskują temu, co się teraz dzieje, z powodu jakichś prywatnych uwarunkowań, niż do autorów tego. Bo autorzy tego, dla mnie to są osoby przynajmniej bardzo konsekwentne w realizacji czegoś, co od dawna widać, że chcą zrealizować. Jaki mogę mieć... No wiadomo, nie cieszę się, że u władzy w Kościele dzisiaj są, no tak naprawdę wyglądałoby na to, wrogowie katolicyzmu. Ale oni są metodyczni, oni wiedzą, co chcą zrobić i to robią. I potem na całym świecie, ale ja obserwuję Polskę. Jest jakiś ksiądz, wielu księży, na przykład jezuici, inni księża, których tam obserwuję w mediach społecznościowych, którzy po prostu bronią tego. Używają argumentacji, że no, posłuszeństwo, synodalność, Duch Święty. Jezuici mają podcast, na którym opowiadają o tym, że ekologizm i tak dalej, to dobrze jest. I jeżeli oni to robią dlatego, że oni widzą wszystko, co się dzieje i są za tym, to pół biedy. To są jakoś tam uczciwi ludzie. I teraz nigdy nie mogę rozgryźć, ale mam swoje podejrzenia, że są też tacy ludzie, którzy są najzwyczajniej w świecie konformistami. Czyli on nie wie, co zrobić. On być może nawet widzi, że coś się dzieje, ale no tak, skończył seminarium. Wielokrotnie już, niestety, no modernistyczne seminarium. Wielokrotnie już zabierał głos. W miarę progresywnie, w miarę liberalnie. I on potem widzi, że to wszystko, czemu przyklaskuje, się rozpędza. I to idzie w innym kierunku, niż ewidentnie w innym niż tradycyjny katolicyzm. Ale on już za bardzo nie wie, jak wyskoczyć z tej gotującej się wody, więc tak po prostu będzie jeszcze ją podgrzewał. Mam dużo większy żal do takich konformistów, którzy nie wiedzą, jak się znaleźć, ale więc wybierają najprostsze. Papież przecież nie może się mylić, trzeba być wierny papieżowi, trzeba wszystkich kochać i tak dalej, ekumenizm i tak dalej, i tak dalej. Mam dużo większy szacunek do każdego księdza, który otwarcie by powiedział, jakiegoś jezuity na przykład, że Kościół się mylił przez powiedzmy 2000 lat. Teraz odkrywamy prawdę i ona jest w tym dokumencie, ona jest na synodzie. Duch Święty objawia nam, że 2000 lat Kościół był w błędzie i ja jako współczesny kapłan cieszę się, że jestem w awangardzie tej rewolucji, tych zmian. To takiego księdza ja bym szanował. Ale księdza, który to wszystko rozciapkuje, rozmywa, cały czas jakby przytacza, tu cytat z Pisma, tutaj jakiś wybrany cytat z jakiegoś tradycyjnego nauczania, za chwilę coś modernistycznego, miesza to wszystko w zupie takiego absurdu i on to robi nie dlatego, że naprawdę wierzy, że modernizm to prawda, a tradycjonalizm to fałsz, tylko tak po prostu jest konformistą. Boi się w tej całej sytuacji postawić temu walcowi, ale ten strach nie zamienia się u niego w milczenie, tylko jeszcze w popieranie tego. Tak, tak, hej, hej. Ojej. Jakie jest największe zagrożenie tej rewolucji w Kościele, która teraz się dzieje? Według mnie największe zagrożenie jest dla tych ludzi, którzy będą w najbliższych latach umierać. Bo są takie głosy, że wszyscy będą zbawieni. Są głosy mówiące o tym, że papież nawet mówił ewidentnie, 2 lata temu powiedział, że dekalog to jest tylko taki jakby, powiedzmy, punkt odniesienia. Chrystus to zmienił, teraz jest zupełnie nowy paradygmat katolicki niż dekalog. Ktoś mówi o tym, że wszyscy będą zbawieni. Ktoś mówi o tym, że miłosierdzie polega na tym, że no, sprawiedliwości już tak naprawdę nie ma. Tradycyjne nauczanie Kościoła o tym, że dość wąska jest ta brama, która prowadzi do zbawienia. I warunki zbawienia są precyzyjnie w katolicyzmie określone. Jeżeli ktoś będzie umierał w stanie grzechu ciężkiego na przykład, co jest możliwe? No bo jak ktoś ci mówi, że wszyscy będą zbawieni, ty jakoś to łykniesz. To liberalne podejście, no, to jest największe zagrożenie. Dla tych, którzy jeszcze pożyją, no to będą sobie to mogli obserwować. Bardzo możliwe, że to, co wydarzy się za rok na tej finalnym etapie synodu, będzie już tak jakby przełomowe, że więcej ludzi się obudzi i powie, pomimo tego, że to uderza w moje ego, bo już wielokrotnie coś tam pisałem w internecie, jakieś głupoty, pomimo tego, że może jestem takim kapłanem, który był trochę liberalny w tych wszystkich sprawach, ale zabrał gdzieś głos na temat synodalności, tam miłosierdzia, rozeznawania, towarzyszenia, migrantów, ekologii i też napisał, że tradycjonaliści to trzeba uważać, ale otworzy jakoś oczy. Być może ta sesja przyszłoroczna będzie takim momentem, w którym również środowiska tradycyjne urosną, wzbogacą się o dużo ludzi, którym otworzy ostatecznie oczy dokument wydany za rok. Może tak będzie. Tych, którzy nie chcą czekać, zachęcam do tego, żeby już teraz zainteresować się tradycją katolicką. Posłuchajcie kazań na tych dwóch kanałach, które wam poleciłem. Zacznijcie przede wszystkim chodzić na mszę świętą tradycyjną. Przecież tak naprawdę nie mówię tego dlatego, że dlaczego miałoby mi na tym zależeć? Pomyślcie przez moment. Tak pół żartem jeszcze powiem na końcu. Jeżeli ja chodzę na mszę tradycyjną, która jest dłuższa troszkę niż ta msza Novus Ordo i jeszcze nagle i sobie tam chodzę z rodziną w niedzielę, i teraz tutaj opowiadam, że ktoś jeszcze ma tam przyjść. I teraz nagle będzie tam trzy razy więcej ludzi. To msza będzie dłuższa, komunia będzie rozdawana bardzo długo. Może nie będę mógł siedzieć, bo będę musiał stać z tyłu. Tak naprawdę no ja nie mam żadnego osobiście w tym interesu, żeby nagle chmara ludzi, bardzo dużo ludzi zaczęło przylegać do tradycji. Pół żartem to mówię. Jedynym powodem, dla którego mówię takie rzeczy, jest przekonanie, że nie ma niczego ważniejszego niż zbawienie duszy. I jeżeli chcesz zatroszczyć się o zbawienie swojej duszy, zacznij poznawać katolicyzm. I tym sposobem myślę, że powoli dobijamy do brzegu. Chciałbym was zachęcić do słuchania podcastu. Liczba słuchaczy podcastu znowu urosła, co mnie bardzo cieszy. Podcast jest dużo bardziej uporządkowanym sposobem przekazywania treści niż te moje piątkowe programy. Pojawił się tam nowy segment, którym jest omawianie, czytanie, nie omawiamy. Czytamy katechizm Kościoła katolickiego oparty na sumie teologicznej świętego Tomasza z Akwinu po kawałeczku. I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to są cyrki z zarabianiem znowu. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć finansowo to dzieło, względem którego są plany rozwojowe, to szczegóły, jak można to zrobić, są w opisie tego filmu. Przepraszam, że znowu o tym wspominam, ale przypominam, że pojutrze w niedzielę jest msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Kochani, bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bardzo proszę, żeby się nie załamywać i bardzo proszę posłuchać sobie kazań na kanałach tradycji katolickiej. Jeszcze raz proszę o modlitwę za nawrócenie pana Jordana Petersona. To jest bardzo ciekawy wątek. Jak również, jeżeli jest może jakiś prawnik wśród ludzi, którzy wysłuchali tego programu, to proszę napisać, czy jest jakaś droga do tego, żeby prawnie postawić się choćby w tej jedynej sytuacji, o której mówiliśmy na początku, mojej znajomej z Sopotu, która do końca roku ma zrezygnować z grzania swojego mieszkania, którego używała przez całe swoje życie, czyli piecem węglowym w małej nadmorskiej miejscowości, gdzie ciągle wieje wiatr. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Życzę wam błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w podcaście porannym w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.